A, niech będzie Panu Bogu. Tak się dziwnie czuję, chyba dawno tu nie byłem. Nie siedziałem w pierwszym rzędzie, nie stałem za kazalnicą. Ale chwała Bogu, że dobry czas wraca. Śpiewaliśmy o oblubienicy, że żadnej ofiary nie bała się. To jest bardzo ważna uwaga. Żadnej ofiary nie bała się. Co nie znaczy, że składanie ofiar oblubienicy przychodzi łatwo i lekko i nie boi się takiej ofiary. Każdy z nas ma ofiary, których się nie boi. Nie boi się złożyć ofiary z wielu rzeczy. Ale wystarczy, że jest jedna rzecz, co napełnia nas strachem. A co będzie, jeśli złożę ofiarę ze swojego życia? A co będzie, jeśli złożę ofiarę ze swojego ja, ze swojego ego? Co mi zostanie? Wiecie, my często i chętnie składamy ofiary z tego, co nam jest niepotrzebne, co nam przeszkadza, co nam dokucza. Ale trudniej z tego, co... Ale może inaczej. I składamy te ofiary, które nam zbywają, które są nam niepotrzebne, które są nam uciążliwe. Dlatego nam to przychodzi lekko, bo mamy jeszcze coś, co sobie zostawiamy. Wiecie, łatwo jest rzucić na przykład nauk, zmienić towarzystwo, jeśli jest na co. Jeśli widzimy w perspektywie, że mamy lepszych kolegów, nie pijących, nie palących, nie przeklinających, a gdybyśmy mieli zerwać z tymi, którzy piją, przeklinają, z tymi, z którymi grzeszyliśmy wspólnie i wesoło, wiedząc, że zostaniemy sami, że nie mamy nowych kolegów, nie mamy nowych przyjaciół, a ze starych musimy złożyć ofiarę. To nie jest tak, że musimy złożyć ofiarę z czegoś zewnętrznego. My musimy złożyć ofiarę z siebie. I to jest to chyba, o czym myślał autor słów tej pieśni. Żadnej ofiary nie bała się. Złożyć ofiarę, nie zostawiając sobie nic. Polegając na Bogu. To jest ofiara wiary. Wierzymy, że kiedy oddamy Bogu wszystko, On nas nie zostawi. Nie powie, nic nie masz, nic nie jesteś wart, ale wręcz przeciwnie, ubogaci nas obficie. Bo Słowo Boże mówi, kto życie swe ceni, utraci je. Kto ceni to, co ma, też to straci. Ale kto by stracił życie dla mnie, mówi Pan Jezus. Kto by stracił dla Niego to, co dla nas jest sensem życia. Bóg napełnia po stokroć więcej innymi darami. Ale żeby tak postąpić, trzeba mieć tą wiarę, naprawdę. I tylko oblubienica ma tą wiarę, że żadnej ofiary się nie bała i nie boi i złoży wszystko, ufając, że Bóg czymś to wypełni, że nie będzie pustki. Nie oczekując, że Bóg tą pustkę wypełni od razu, w tym momencie, albo jeszcze wcześniej. Zobacz, tu już przyjechał tir z tym wszystkim, co ja mam dla ciebie. Pozbądź się tego, co masz. To nie jest tak. Nie widać tego tira z prezentami od Pana Boga na horyzoncie. Ty musisz wierzyć, że Bóg coś dla ciebie ma. Bo ma. Tak mówi. Żeby być nowym człowiekiem. Żeby być nowonarodzonym. Nie wystarczy przyjąć, wyznać wiarę, przyjąć chrzest, przez duchem i wszystko inne. Nie będziesz nowonarodzonym człowiekiem, jeśli stary człowiek nie umarł. A jeśli w starym człowieku jest jeszcze trochę życia, to stary człowiek nie umarł. Kiedy przyjeżdża lekarz pogotowia do wypadku i widać strzępy ludzkie, a źrenica, nie ma człowieka praktycznie, a serce bije, mózg pracuje, źrenica oka reaguje, to się uważa, że ten człowiek jest żywy. Tak, cały człowiek musi umrzeć. I to jest podstawą nowonarodzenia. Śmierć starego człowieka. Nie można żyć, że tak powiem, w dwóch ciałach. Mamy jednego ducha. I nie można sobie zostawić trochę starego człowieka i mówić, że już mam trochę nowego. Umrzeć, żadnej ofiary się nie bać i umrzeć. To jest najtrudniejsza ofiara. Ofiara z siebie. My składamy wiele ofiar Bogu, ale złożyć ofiarę z siebie, ze swojego życia. Nie mówię tu już o życiu fizycznym, ale ze swoich po prostu nawyków, poglądów. Śmierć starego człowieka to śmierć wszystkiego i wtedy może być nowonarodzenie. Najciekawsze jest w tym wszystkim, że nie o tym miałem mówić, ale tak mnie ta pieśń poruszyła. Ja chciałem dzisiaj przeczytać Słowo Boże z dwóch fragmentów i będzie to dotykało dwóch tematów. Pierwszy to list do Tytusa, 3 rozdział. To jest temat, który bardzo lubię i wierzę, że wszyscy lubią, bo to jest o życiu naszym. O naszym codziennym życiu, o postępowaniu w domu, wśród znajomych, w rodzinie, w pracy. Trzeci list do...
Trzeci rozdział, tak?
Tak, przepraszam, 3 rozdział. Od 1 wiersza. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kutliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. A głupich rozpraw i rozwodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo po pierwszym i drugim upomnieniu, unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikali. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, abyśmy o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Gdybyśmy tak mogli, umieli i chcieli czytać Słowo Boże, aby przy tym obstawać. Gdyby słowo było w ten sposób pisane, jak ja czytam, to by się zrobiła wielka księga. Ale musimy zrozumieć, że przy każdym wersecie, przy każdym zdaniu, przy każdym napomnieniu Bóg by chciał, żebyśmy widzieli to, co co jakiś czas się pojawia w Słowie Bożym, o czym Paweł często pisze, że będzie o tym przypominał bez końca i zawsze. I żebyśmy, że nie jest to tylko słowo dla słowa, ale żebyśmy przy tym obstawali i pilnowali tego słowa. Chciałbym, żebyśmy się jeszcze skoncentrowali na tym pierwszym wierszu. On jest dość ciekawy, bo nie jest on wstępem tylko do pozostałych wierszy, ale dziś w tym jednym wierszu jest dużo treści. I gdybyśmy się tylko nad tym zatrzymali, traktując to jako osobne zdanie, iż tak powiem, przeanalizowali, to zobaczcie, ile tu jest informacji dla nas, nauki. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą. Tu już mamy rozbicie na zwierzchność i władzę. Bóg nie zostawia nam pola do interpretacji, abyśmy mówili, że władza to król, czy sędzia, czy ktoś tam, a wszyscy ci, od których jesteśmy zależni, tu na dole, to już nie władza. Bóg dzieli na zwierzchność. Zwierzchność to jest ten każdy, kto jest nad tobą, nauczyciel w szkole, dyrektor szkoły, przedszkolanka w przedszkolu, rodzice w domu, pastor w zborze i bracia. To jest zwierzchność. Twój brygadzista, kierownik, dyrektor w pracy, to jest twoja zwierzchność. A władza to jest tam gdzieś parlament, prezydent, premier w naszych czasach. I tu jest napisane wyraźnie, że jednym i drugim mamy być posłuszni. Być może, a nie być może, tylko na pewno Bóg wiedział, że człowiek, gdyby napisał Bóg w Biblii, że masz być posłuszny wszelkiej władzy, to już od razu by człowiek się kłócił, kto jest władzą, a kto nie. Ale myślę, że słowo zwierzchność nie pozostawia nam pola manewru, pola do dyskusji z Bogiem. Zwierzchność to jest każdy, od kogo jesteśmy zależni. To jest każdy, komu w jakiejś tam strukturze jesteśmy poddani. I teraz czytajmy dalej, bo to też są dwa słowa. Poddani i posłuszni byli. Gdyby było tylko poddani. No tak, to się zwierzchnikiem, ja jestem poddanym i Słowo Boże wypełniam, ale tu jest napisane i posłuszni byli. I zobaczcie, cztery słowa w jednym wersecie, jeden cały werset. Z reguły czytany jako początek trzeciego rozdziału z pozostałymi wierszami i pomijany. Ale to też jest dużo nauki dla nas. Dużo przykazań i żebyśmy wiedzieli, że tak naprawdę nie możemy dyskutować, że byliśmy kiedyś niewolnikami grzechu, że ktoś tam nami rządził, a teraz w Chrystusie jesteśmy wolni. Jesteśmy wolni od grzechu, ale wszelkiej władzy i zwierzchności mamy być poddani i posłuszni. I w tym wszystkim jest Boża mądrość i Boża doskonałość. Doskonałość stworzenia, doskonałość Jego słowa i nauki dla nas. To, że wyniki w nauce są złe, to tylko wina uczniów. Że nie chcą, nie potrafią zrozumieć tego, co jest nauczane. We współczesnych szkołach mówi się, że poziom danej szkoły zależy od nauczycieli, od materiału, który się przerabia, ale oblubienica. Kościół Boży ma jeden podręcznik, nie zmienia go co roku dla nowych klas, nie zmienia programu nauczania. Bóg nas uczy jednego słowa, z jednego źródła, poprzez swojego ducha i tych, którzy go mają, którzy pilnują jego słowa. Uczmy się. Wiecie, w tych kiepskich szkołach, gdzie są kiepscy nauczyciele, albo uważani za kiepskich, jeśli uczeń jest ambitny, to się sam uczy w domu. Bierze podręcznik, czyta i przyjmuje wiedzę i stosuje w swoim życiu. Naprawdę zły poziom, brak efektów nauczania, to najczęściej jest wina ucznia. Niechęć, lenistwo, odrzucenie nauki, uważanie siebie za mądrzejszego. Ale pamiętajmy, że Bóg chce, aby wszyscy wierzący stanowili jedno. Jeden Kościół, jedną oblubienicę, która żadnej ofiary nie boi się, która złożyła ofiarę ze starego życia. To jest właśnie niezłożenie ofiary ze starego życia, zostawienie czegoś starego, co nie pozwala nam przyjąć nowej nauki. Niech Bóg dotyka naszych serc, niech nas napełnia chęcią do przyjmowania Jego słowa i Jego nauki. Twarda to mowa, aby być każdemu posłusznym. Nie tylko poddanym, bo na to nie mamy wpływu. Aczkolwiek możemy rzucić szkołę, rzucić pracę, uciec z domu i zmienić zwór i wtedy tym zmieniamy sobie zwierzchności, ale i to poddaństwo. Ale to nie rozwiązuje problemu, bo Bóg chce, abyśmy byli posłuszni. Nie tylko poddani, ale i posłuszni. Gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, a nie do kłótni i sprzeciwiania się. I na koniec zmienię temat, bo dzisiaj tak trochę więcej czytałem. Może dlatego, że miałem taką przerwę, bo taki bałagan w domu mam przy tym remoncie, że znaleźć chwilę. Dzisiaj musiałem się ciężko napracować, powiedzieć, że mnie nie ma. Żeby nie dzwonili, nie przychodzili, nic nie chcieli, bo ja dzisiaj muszę się wyciszyć. Księga Ezechiela. Też znany fragment czytałem dzisiaj i Bóg mi też pokazał jeden werset, który nie rozwinę do końca, bo nie do końca rozumiem, ale coś, światełko się zaświeciło. Rozdział 11. Końcówka tego rozdziału, druga połowa właściwie, gdzie jest zapowiedź odnowy serc. Księga Ezechiela, rozdział 11, strona 895. Bo z reguły jak czytamy to tak od 17 wiersza, dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, zbiorę was pośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę im Bogiem. Wtedy będą mi ludem i wtedy ja będę im Bogiem. I często czytamy ten fragment i o tym właśnie mówimy. A dzisiaj, tak czytałem trochę więcej i chciałbym, żebyśmy przeczytali 16 werset. Dlatego mów, tak mówi Wszechmocny Pan, chociaż zapędziłem ich daleko między narody i rozproszyłem ich po krajach, jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią w krajach, do których przybyli. Bardzo się dzisiaj zastanawiałem nad tym wersetem, nad tą treścią, która jest tu ukryta. Jednak byłem dla nich na krótki czas świątynią. Tak coraz częściej mi się zdarza, że widzę Jezusa w Starym Testamencie i wiecie, dla Izraelitów to chyba było ciężko. Oni, brakowało im chyba świątyni. Oni, kiedy byli rozproszeni, mieli swoją Torę, wszystkie swoje przykazania, zakon swój. Oni tego wszystkiego mogli przestrzegać. Im kto bardziej się bał Boga, im bardziej chciał żyć według zakonu, mógł tego wszystkiego przestrzegać. Ale oni byli przyzwyczajeni do tego, że są świątynie. I Bóg ich rozproszył tam, gdzie nie ma świątyń. I mówi, że był dla nich tam świątynią. Wiecie, to wielka cudowność Boga, który nie opuszcza swojego ludu i nie opuszcza nas. Dziś my możemy być świątynią Bożą. Dziś w naszych sercach może mieszkać Jego Duch. A wtedy Bóg, kiedy rozproszył Izrael, powiedział, że był dla nich świątynią. Że oni mogli znaleźć w nim oparcie. Bez murów. Wiecie, oni może to rozproszenie, chciałbym, żeby to tak było, żebym ja to dobrze rozumiał, że jak to się mówi, nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło. Bo ci, którzy trwali przy Bogu i wytrwali z Izraela, mogli się zdziwić, jak to nie było świątyni, nie było murów, tych, o których Pan Jezus mówił, że kamień na kamieniu nie zostanie. Nie było kapłanów, ale można było być blisko Boga. Bóg się przybliża do ludu i nie potrzebuje naprawdę dzieł Jego rąk. Potrzebuje ich serc gorących i pragnących do tego, żeby być z Bogiem. Bóg potrzebuje naszych serc, naszej społeczności z Nim, naszej społeczności i jedności wzajemnej. Kiedy my będziemy stali jak jeden mur, że nie będzie wyłomu w zborze, w rodzinie, w kościele. Tego Bóg oczekuje. Pięknie to powiedział. Stałem się dla nich świątynią. Dla tych, którzy chcieli chodzić do świątyni, a do świątyni, do murów chodził każdy. Bo tak nakazywała tradycja, tak nakazywała przyzwoitość. Ale do tego Boga, który mówi, że stał się dla nich świątynią, do tej świątyni to już tylko szli ci, którzy mieli serca mięsiste. Niech nam Bóg da takie serca. Amen.
Chwała Panu Bogu. Tak znowu znalazłem w tym fragmencie, który Mariusz czytał, niewygodną dla nas, dla naszych pragnień czy chęci. Kolejność rzeczy. Niewygodną. Dlatego mów. Tak mówi wszechmocny Pan. Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem i dam wam ziemię izraelską. A gdy wrócą tam i usuną z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza. Usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste. Czy wiecie, co mi tutaj nie pasuje do takiej mojej wygodnej teorii? Właśnie. Proszę? Tak. Najpierw tak, ja was sprowadzę, ja was zaprowadzę do tego kraju, zbiorę was, ale serca mięsiste, ducha nowego dam wam wtedy, gdy wrócicie, usuniecie z niej wszystkie jej ohydy i wszystkie jej obrzydliwości. Czy łatwo jest usunąć wszystkie ohydy i obrzydliwości bez nowego serca i bez nowego ducha? na pewno łatwiej by było, gdyby dał nam Pan nowe serce i nowego ducha i wtedy byśmy, powiem sobie, spokojnie wycięli. Wszystkie gaje, wszystkie obrzydliwości wyrzucili. A tutaj jest tak, że my mamy usunąć. Tak, jest to trudniejsze, ale nie jest to niemożliwe. Bóg zaczyna tą pracę, Bóg ich sprowadza, bo sami by tam nie poszli i nie mieliby siły ani możliwości. Bóg ich sprowadza, Bóg inicjuje tą pracę, Bóg inicjuje, a później czeka na ich posunięcie, czeka na ich krok, czeka na ich oddanie, czeka na ich poświęcenie, czeka na ich odwrócenie się od świata, odwrócenie się od bałwanów. Na podjęcie decyzji czeka, że wyrzucają bałwany, że oczyszczają ziemię, że oczyszczają swoje serca i daje im nowe serce, nowego ducha, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je, kochani. Taka jest kolejność rzeczy, zawsze taka była. Ludzie na swoją zgubę przekręcają ją i mówią, że najpierw ci Bóg da nowe serce, najpierw, a później wszystko pójdzie jak z płatka. A jeśli nie idzie jak z płatka, to znaczy poczekaj jeszcze. Jeśli jeszcze palisz, jesteś już po chrzcie, a jeszcze palisz, jeszcze rzeczy ciągnie, to rozumiemy, ale nawet jeszcze sobie pozwalasz palić, to poczekaj, Bóg to tam kiedyś zmieni. Jeśli jeszcze cudzołożysz, patrząc na niewiastę i pożądając jej w sercu swoim, jeśli jeszcze nie masz hamulców, nie hamujesz, to Pan Bóg ci da serce takie, przyjdzie czas, coś cię tam skończy. A my mamy dokonać, powiem, wyboru. My mamy dokonać wyboru, my mamy dokonać segregacji i my mamy przeznaczyć coś na śmieci. Nie wiem, jak wam się przeznacza coś na śmieci. Moje dzieci najlepiej, jak przeznaczają coś na śmieci, ja tego nie widzę. I jest to łatwo. Jak ja bym miał przeznaczyć na śmieci, to nie byłoby mi to tak łatwo. To się przyda. I to się przyda. I to by się też przydało. Prawda? Nawet na śmieci nam nie jest coś łatwo przeznaczyć. Mamy takie... Mało jest takich ludzi, którzy tak... Przeznacza się łatwo, dlatego moje dzieci nie swoje łatwo przeznaczają. To jest taki ten. Ja je też bym może łatwo przeznaczył. Ale swoje przeznaczyć na śmieci jest trudno, prawda? I nie może tego porządku zrobić za nich Pan Bóg tam w tej ziemi, powycinać, powyłamywać, puścić tajfun, trąbę powietrzną i po gajach. Nie, Bóg im kazał. Bóg oczekuje na to, że oni usuną, a gdy usuną, wrócą i usuną z niej wszystkie ohydy i wszystkie obrzydliwości, wtedy ja im dam nowe serce. Jak na przykład masz takie pragnienie, że musisz kiedyś wyrzucić telewizor i czekasz na coś, żeby ci Bóg tam coś zrobił, żeby go wyrzucić, to nie będzie nic takiego. Będzie ładnie grał i coraz tam lepsze filmy będą i ciekawsze programy, żebyś nie wyrzucił. Ty musisz wyrzucić, jak doszłeś do takiej decyzji. Ty musisz zrobić z tym porządek. A Bóg ci wtedy da nowe serce, da ci nowego ducha, to mięsiste, żebyś mógł postępować według Jego przykazań. Żebyś mógł postępować według Jego, żebyś mógł chodzić z Panem. I żebyś wykonywał Boże prawo, żebyś się przestrzegał i wykonywał Boże prawo. Bóg da. Ludzie się boją, że jak się pozbędą, ja już tak mówię o telewizorze, to co oni zrobią z wieczorem? No co zrobią z popołudniami? Co zrobią w niedzielę, cały wieczór, wolny od pracy? Co zrobią? Co zrobią w tym dniem? Nie lubią przyjmować gości? Nie lubią chodzić w gości? Wiecie, dlaczego nie lubią przyjmować ani chodzić? Bo najlepiej gości się przed telewizorem. Najciekawiej. Jak nie na tym programie, to na 28. Jest ich dużo, nawet i 128, jak się chce. Zawsze coś ciekawego. Natomiast gość, jak przyjdzie, to jest ten jeden gość. Prawda? Takie. Dlatego my mamy wyrzucić to, wiecie? My mamy zrobić tą decyzję i my mamy pousuwać. Bóg inicjuje. I powiem, zaczyna i Bóg kończy. Ale środek jest dla nas. I nie można powiedzieć, Panie Boże, środek też dla Ciebie. Nie, Bóg nie powołał niewolników. Nie, powołał przyjaciół. powołał dzieci. Tak, jesteśmy oblubienicą Jezusa Chrystusa, wybraną. I oblubienica miłuje swojego oblubieńca. Oblubienica miłuje, ona mało to, że jest posłuszna. Wiecie, ona w Jezusie nie widzi tylko Pana, ona w Jezusie nie widzi tylko pasterza, nie widzi go tylko jako lekarza, jako pomocnika. Oblubienica widzi coś o wiele więcej. Miłuje go, kocha go. To jest jej oblubieniec. Miłuje swojego. To jest, on jest miły dla niej. Dałby Bóg, abyśmy prawdziwie jeszcze 20 wiersz od teraz, bo nie był chyba czytany. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, ci pierwsi, ci, o których Bóg myślał, że ich zabierze, to oni mają usunąć ohydy i obrzydliwości, tak? I dopiero wtedy dam im. Ale byli tam tacy, którzy nie usuwali, bo po co? I tacy zawsze są. I Pan Bóg o nich mówi tutaj. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowę, mówi Pan. Taka różnica. Widzicie ją? Ci, którzy usuną obrzydliwości i ohydy, Bóg da im nowe serce, nowego ducha i będą mieli bliską społeczność z Panem i będą postępować według przykazań i przestrzegać zakonu. A ci, którzy zachowają, którzy nie ruszą obrzydliwości, nie dotkną ich, będą tłumaczyć na różne sposoby, to Pan mówi, włożę ich postępki na ich głowy. To jest ta różnica. Ich postępki włożą na ich głowę. To znaczy, że te postępki, przyjdzie przekleństwo tych postępków. Nie będzie tak, że oni będą czynić zło, a deszcz będzie spadał, będzie błogosławił, będą żyli tak jak inni, jak ci bogobojni. Nie. Włożę przestępstwa ich na ich głowy, to znaczy przyjdzie ta kara, przyjdzie to przekleństwo, któremu służą. Czy mamy siłę, bracia i siostry, aby w naszej ziemi, do której nas Bóg przyprowadził, w nowej ziemi, na nowej drodze życia, na nowej drodze w światłości, czy mamy siły, czy mamy pragnienie, by wyrzucić wszystko, by wyrzucić wszystkie ohydy i obrzydliwości? Czy mamy siły, mamy taki zamiar, kochani? I dlatego o tym też tak mówię, bo chcę przeczytać też bardzo znany wiersz i powiedzieć o nim coś. W 9 rozdziale Łukasza. Czy mamy siły? Pamiętajcie o tym pytaniu. Czy masz siłę, żeby do końca wykorzenić zło w swoim życiu, wyrzucić i zrezygnować, żeby złożyć ofiarę tą najdroższą? Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, ostatni wiersz. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I zawsze najczęściej mówimy o tym, że jeśli się idzie za Jezusem, a ogląda się na stare życie, na stary świat, tak, na Egipt, taki człowiek się nie nadaje, tak, do Królestwa Bożego. Tak najczęściej tłumaczymy to, bo taka jest wymowa tego wiersza, też takie jest tłumaczenie. Co to znaczy przyłożyć do pługa rękę, ale jednak się wstecz oglądać. To jest jeszcze tęsknić za cebulą i czosnkiem w Egipcie. Nie iść do nowego, do lepszego. Nie iść do ziemi płynącej mlekiem i miodem. Taka była obietnica. Ziemia płynąca mlekiem i miodem. Taka była obietnica, prawda? I wiecie, że to była ziemia płynąca mlekiem i miodem, tak? Najpiękniejsza z ziem. Prześliczna ziemia. Tak jest napisane. I była taka. Naprawdę była. Bóg ich nie oszukiwał. Najpiękniejsza ziemia. I bogata we wszystko. Bogata we wszystko. Do dziś jest tak bogata, że taki maleńki kraj, za co się nie weźmie, to jest idealne. Jest najlepsze. Nie ma szans. Nikt nie ma szans. Jak byliśmy, jak to się nazywało, Halinka, jeśli pamiętasz, te perfumeria tam nad Morzem Słonym. Ahawa. Ja do dziś, jak sobie posmaruję pod nosem Achawa, mówię, Achawa, nie ma piękniejszego jak Achawa. Nie ma, cudne, cudne. Najlepsze, co to jest naturalne. Wszyscy muszą, powiem, podrabiać, chemię walić, a oni mają naturalne. I jeśli się wezmą za coś i coś mają, nikt nie może tego podrobić, rozumiecie? Nikt nie ma szans. Nie ma szans, dlatego że to jest tam właśnie takie. Na tej ziemi to jest takie. Kiedy byliśmy w tej winiarni, on mówił, ta winnica daje tak i nigdzie innej taka winnica nie będzie rosła, bo ona tu ma rosnąć, bo ona tu ma takie warunki. Tam jakaś winnica z góry Hermon i tam, mówią, ona tu ma, latem ma takie powietrze, gdzie indziej latem usychają więdną, a ona tu ma, nigdzie indziej, nikt nie ma szans podrobić tego, zrobić tego oryginalnego, oni mają. Dlaczego mają? Bo to jest ziemia właśnie taka. To jest prześliczna ziemia. I Bóg im powiedział, idziecie do ziemi płynącej mlekiem i miodem. Wszystko tam jest, co dobre, wszystko tam jest. Wszystkie te owoce, które tak... I to jeszcze jakie, prawda? Są tam. A oni za czosnkiem i za cebulą w Egipcie i za brudem Egiptu. Kochani, czy niesłusznie Bóg się gniewał na nich i powiedział, nie wejdą? A teraz powiedzmy tak sobie, czy Bóg nam nie obiecuje cudownego życia? A czemu wspominamy czosnek i cebulę? Czy Bóg nam nie obiecuje szczęśliwych małżeństw? Przepraszam, przynajmniej co? Jak myślicie? Obiecuje czy nie obiecuje szczęśliwe małżeństwa? Obiecuje? Gwarantuje czy nie? Dlaczego wolimy wąchać czosnek i cebulę? I smród Egiptu? I kłócić się? Dlaczego? Bóg nie dotrzymuje słowa? Czy Bóg nam nie obiecał życia z sobą, społeczności w Duchu Świętym, radości? Dlaczego oglądamy telewizor zamiast modlić się, zamiast szukać Boga? Dlaczego ludzie oglądają telewizor? Dlaczego powiem, marzą o czosnku i cebuli i o smrodzie Egiptu? Czy Bóg nie obiecał, czy Bóg nie zagwarantował społeczności? Kochani, Bóg nie oszukuje. Bóg nie oszukuje. I ten, który przyłoży rękę do pługa, a ogląda się wstecz z tęsknotą za starym życiem, za starymi pożądliwościami, za starymi marzeniami i czym tam jeszcze, ten się nie nadaje do Królestwa Bożego, tak jak cały Izrael nie nadał się, oprócz dwóch, nie nadał się do nowej ziemi. I musieli umrzeć na pustyni. Nie weszli, nie nadali się. Ale też, kto przyłoży rękę do pługa, ogląda się wstecz, to jest zatrzymanie się w pół drogi. Wiecie, zatrzymanie się w pół orki. Połowę pola zaorane i pięknie, ale połowa nie. Połowa bożków wyrzucona, ale są jeszcze. To jest też zatrzymanie się. To jest też oglądanie się wstecz. To jest też zatrzymanie tej pracy pługa. Wiele oczyszczone, ale jeszcze nie wszystko oczyszczone. I zatrzymałem się. Nie idę do przodu, nie jestem gorliwy w tym, aby zwalczać. Na początku byłem gorliwy, na początku stać mnie było nawet na post i modlitwę, na płacz przed Bogiem, a teraz już nie. To jest zatrzymanie się w pół. Pan Jezus nie chce kończyć pracy w połowie, prawda? Nie chce nas uświęcić do połowy. Nie wiem, odkąd by musiał zaczynać, czy od głowy, czy od nóg. Nie chce, On chce całego nas przemienić. Nie chce, byśmy byli trochę przemienieni. On chce, żebyśmy byli całkowicie przeobrażeni, prawda? A kiedy my zatrzymujemy się w połowie, bo mówimy, tak, już jesteśmy lepsi jak inni, to jest zatrzymanie się przy tym pługu w połowie roboty, w połowie pola, w połowie orki i ten, kto się zatrzymuje i ogląda się wstecz, to się patrzy, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pan Jezus chce i dlatego my mamy pracę do końca naszego życia. Do końca naszego życia mamy pracę, mamy służbę przed obliczem Pana, mamy słuchać i być otwarci i być gotowi na zmianę swojego życia, na porządkowanie swojego życia. Chociaż wiele jest już za nami, chociaż jest wiele zaorane, nie możemy patrzeć. Jest dla nas, kochani, takie niebezpieczeństwo. Jest dla nas takie niebezpieczeństwo. Jak dla grzesznika, który zbliża się do Boga, powiem, próbuje, szuka, a później zaniecha z jakichś tam powodów, nie wiem, rozczarowanie, nie to chciał zobaczyć. Taki, ten taki nasz kolega, co do ciebie tam powiedział, że chce przyjść na nabożeństwo i kiedyś mnie spotkał i mnie zaczepił. Chcę, już drugi raz mnie zaczepił, że chce przyjść. Ja mówię, przyjdź. I to było gdzieś 2 miesiące temu. I tak już był, ja już myślałem, że on przyjdzie, już będzie, byłem pewny, że przyjdzie. 2 miesiące prawie minęło i nie. I dzisiaj go sam zahaczyłem, patrzę, idzie, stoi tam, rozmawia i powiem, sam go poczekałem, aż skończy rozmawiać. I mówię, dlaczego nie przyszedł? Ja byłem pewny, czy ci coś, nie wiem, czy ty masz jakieś opory, czy ja coś nie źle powiedziałem, czy masz jakieś obawy? Nie, ja muszę tak... Wiecie, ludzie, niebezpieczne jest dla grzesznika, jeśli Bóg go pociąga, głos Boży go pociąga, przemawia do niego Duch Święty, a on się w czymś zatrzyma, prawda? To jest śmiertelnie niebezpieczne dla niego. Może stracić szansę, tak? Może stracić. Jak Pan Bóg, Jezus spuka do drzwi, a on w tym czasie czymś innym zajęty, to później Pan smutny, śpiewamy taki, odchodzi i później biada temu człowiekowi. Prawda? Biada. Kochani, to dla nich jest takie niebezpieczeństwo, ale dla nas równe niebezpieczeństwo jest zatrzymać się w pół drogi. Zatrzymać się i powiedzieć dość. Ja już naprawdę, fajne moje życie. Apostoł Paweł mówi, ja biegnę ciągle do przodu, żeby nie minąć się z celem. Ciągle trzeba być do przodu. Ciągle trzeba być gotowym na przemianę. Ciągle trzeba trzymać pług i orać i ta ciężka praca oracza będzie towarzyszyć nam do końca życia. Chociaż będzie wiele zwycięstw, chociaż będzie już wiele, ale my mamy do pokonania wielu, wielu wrogów. Dzisiaj to mogą być jeszcze przyjaciele nasi, tacy potajemni przyjaciele, bo przed zborem, przed żoną nie będziemy o nich. Potajemny. Bóg ci pokaże, Bóg cię doprowadzi do tego, że to będzie twój wróg. Powiem, zdemaskujesz go, powiesz, koniec, nie ma już potajemnych schadzek. Bóg wszystko ma oczyścić. My mamy być bez smazy i bez skazy. I to Bóg prześwietla nasze życie, więc jest praca aż do końca. I ten, kto zatrzymuje się w połowie swojej roli, ten, kto się zatrzymuje w połowie i nie ora dalej tego ugoru, pozostałego ugoru, nie nadaje się do królestwa. Bóg chce, żeby wszędzie rosło jego pszenica, żeby rosła. Wszędzie chce obsiać całe nasze serce. Musi. I drodzy, pamiętajmy, że przed nami jest nowa ziemia. Nawet ja mówię, przed nami są nowe doznania. Ja już nie myślę o niebie, kochani, bo tam to w ogóle jest już baśń, marzenie. Ale tu, w naszym życiu, są nowe rzeczy. Bóg nas prowadzi do ziemi prześlicznej, tak jak Izraela prowadził do ziemi, obiecał im. I to była ziemia prześliczna. To były winnice, to były sady, to były urodzaje, to była woda, to były potoki czyste. O, co tam nie było? I to było. I Bóg nas prowadzi do takiej nowej ziemi, prawdziwie nowej ziemi. Do szczęścia, do pokoju. Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Coś pięknego, kochani. Coś cudownego. Nie zatrzymujmy się na naszych pustyniach. Nie zatrzymujmy się. Wszystko wybijmy. Wszystko wyniszczmy, co trzeba. A Bóg daje nam wtedy serce mięsiste i pozwala nam żyć w swojej sprawiedliwości, pozwala nam wypełniać Boże prawo. Nie musimy się gimnastykować, żeby po prostu wytłumaczyć to, że to nie do nas, a to do tamtych, a to Bóg na to patrzy, a Bóg na serce patrzy. Nie musimy się wtedy gimnastykować. Że to jest stary zakon i całe szczęście, że stary zakon ustał. Nie. Żądania starego zakonu jest napisane, wypełniają się na nas. Chwała Jezusowi. On nam daje takie życie, że i stary załatwimy zakon, i nowy zakon załatwimy. I stary wypełniamy bez mrugnięcia okiem spokojnie i nowy jeszcze wypełniamy. Takie jest życie. Pan Jezus do takiego życia nas prowadzi. Po drodze jest jakieś ofiarowanie. Ale nie o tym. Człowiek nieraz jest zamknięty w tym, że musi ofiarować. Mariusz mówi, my ofiarujemy to, co nas boli, tak? To, co nam dokucza. Papierosy, czy tam na alkoholizm, tak? Powiem jeszcze, chętnie ofiarujemy to, co nam splendor przyniesie, że ktoś inny zauważy i powie, to my kochani, my pół życia prawie, że wiecie? Jak nas ktoś chce, miałby pochwalić, dostrzec to, to my naprawdę, pół życia. A jest taka mała plama, moja plama. Jej za nic. Bo i tak mnie nikt nie pochwali, bo ja się z tym nie zdradzam, bo to wstyd. Jak na przykład na pornograficzne strony ktoś wchodzi, to kto się z tym zdradzi, co? Że porzucił to, że robi to. Nikt. A to jest całe serce skażone tym. Oddać to, co cenne, tak jak możemy, a jak życie swoje, i nie to, nawet nie to fizyczne, ale w ogóle całe swoje życie, całe swoje serce, jak tak powiem, Panie Boże, Panie Boże, dajesz mi męża niewymarzonego. Ja marzyłam o innym, a teraz tu mi dajesz niewymarzonego. Całe życie z nim. Całe życie z... Jak? O! Tak, jak takiej ofiary? Tylko, że z nim będzie szczęśliwe i błogosławione. A z wymarzonym przeklęte. Nie wahajmy się, Pan Bóg nie żąda od nas za dużej ofiary, ani próżnej ofiary. Taki od... Nie. Oddajmy Bogu wszystko i przełożyliśmy rękę do pługa. Chwała Panu Bogu. Jeśli się ktoś zatrzymał, to rusz ten pług. Popędź tego konia szybciej. Idź za pługiem. Niech pot spływa. Idźmy, a Pan niech odmienia nasze życie. Niech będzie solą, niech będzie światłością. Amen.